Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, Basia Piasek, witam Cię w podcaście Dochodowa firma. W dzisiejszym odcinku będziemy mówili o tym, w jaki sposób pozyskiwać klientów z wykorzystaniem działań tak zwanych na zimno. Najczęściej w branżach, które obserwuję, dzieje się to albo w branżach usługowych, szczególnie jeżeli sprzedajesz do klienta biznesowego, albo jeżeli sprzedajesz do klienta indywidualnego premium, również w momencie, kiedy sprzedajesz technologię, a już szczególnie technologię o wyższych wartościach, np. dedykowane wdrożenia, bądź technologię, która jest zdefiniowana, ma odpowiednie paczki, ale faktycznie wymaga takiego dotarcia do klienta jeden na jeden. Więc jakie masz możliwości w momencie, w którym albo nie posiadasz budżetu marketingowego, albo jesteś na takim etapie, gdzie posiadasz ten budżet, ale liczba klientów, która wpada Ci z działań marketingowych, nie jest na tyle duża, żeby przynosić odpowiednie obroty Twojej firmie. Często zauważysz, że nawet w niektórych branżach, czy nawet nie branżach, tylko bardziej powiedziałabym w grupach docelowych, które targetujesz, nie możesz postawić tylko i wyłącznie na działania na ciepło, ale również trzeba wykonywać działania na zimno, czyli samemu wyciągać rękę proaktywnie po klienta, na przykład w momencie, kiedy pozyskujesz klientów korporacyjnych. Co potrzebuje się wydarzyć, żeby te działania były skuteczne, abyś był w stanie w ciągu nie miesięcy, ale dni czy tygodni tych klientów faktycznie pozyskiwać? Więc pierwsza rzecz, taka absolutnie najważniejsza, od której trzeba zacząć, to jest zrozumienie, czym tak naprawdę ten problem klienta jest. I podam Ci to na przykładzie naszej jednej z marek, którą sprzedaliśmy w 2019 roku, marki InkletBots, gdzie naszą pierwszą grupą docelową byli duzi klienci korporacyjni. I my w momencie, kiedy definiowaliśmy, do kogo faktycznie moglibyśmy z tą marką uderzyć, to mieliśmy świadomość, że możemy zarówno sprzedawać to do firm, które mają na przykład duże działy customer serwisu, typu telekomunikacja, czy do firm, które są dosyć aktywne właśnie w mediach społecznościowych i wykorzystują marketing mediów społecznościowych, czy moglibyśmy równie dobrze uderzać do firm, które mogłyby to narzędzie wykorzystywać na przykład do obsługi posprzedażowej klienta, na przykład w e-commerce, więc tych możliwości było bardzo dużo. My zdecydowaliśmy się na targetowanie grupy, którą były korporacje sprzedające produkty w branży urodowej, czyli jakieś kremy, kolorówka, kosmetyki dla klientów indywidualnych, ale sprzedawane zazwyczaj właśnie w sieciówkach. No i w momencie, w którym byśmy uderzali do tych firm z komunikacją na zasadzie, w jaki sposób, żeby wdrożyli boty, żeby wdrożyli chatbota, aby podnieść swoje wyniki marketingowe, to większość z nich by nam mówiła, że nie ma na to czasu, ma inne priorytety, ma już inne plany wdrożeniowe i to jest jej zupełnie niepotrzebne. Dlatego też wiedzieliśmy, że to, co potrzebujemy zrobić w pierwszym kroku, to bardzo dobrze zdefiniować, jak ta nasza grupa docelowa faktycznie definiuje problem, który my rozwiązujemy. I to był absolutnie najważniejszy pierwszy krok. W momencie, kiedy przeprowadziliśmy tak zwaną kampanię Ask, która pozwoliła nam w sposób otwarty zdefiniować, jaką narrację mają nasi klienci, opowiadając o problemie, który my rozwiązujemy, to wiedzieliśmy, że dla nich największą bolączką jest kwestia zaangażowania konsumentów na mediach społecznościowych. Więc całą naszą komunikację oparliśmy właśnie o kwestie zaangażowania klientów, targetując, czyli celując tą konkretną grupę docelową, czyli dużych firm w branży urodowej. I nie stawialiśmy bardzo mocnego nacisku na to, żeby pozycjonować od razu nasz produkt, mówić o samych chatbotach, tylko zamiast tego skupialiśmy się właśnie na problemie, które te firmy miały i skali potencjału rozwiązania, które my możemy im przynieść. W momencie, w którym Ty podejdziesz do tego w taki sposób, będziesz w stanie mieć dużo bardziej skuteczną swoją komunikację, nie tylko i wyłącznie z wykorzystaniem budżetów marketingowych, ale również swoją komunikację na zimno, czyli komunikację, którą na przykład stosujesz jeden na jeden, czy to przez media społecznościowe, czy przez inne kanały. Natomiast w momencie, w którym będziesz chciał celować w bardzo szeroką grupę, weźmy sobie na przykład agencję marketingową, która robi usługi ustawienia reklamy i tą samą treść chciałbyś stosować w stosunku do bardzo różnych branż, które próbujesz pozyskać, to Twoja skuteczność będzie dużo mniejsza. Dlatego na przykład w marcu Wolf Summit, w momencie, w którym targetowaliśmy trzy różne grupy docelowe, potem już coraz więcej. Na początku były trzy, potem cztery, potem jeszcze dołożyliśmy piątą i szóstą. Ale na początku to byli klienci korporacyjni, którzy już szukają innowacji technologicznych. W tej kategorii mieliśmy różne nisze, natomiast mieliśmy kluczowe, takie, które najbardziej były aktywne, określone w pierwszym priorytecie, typu energetyka, jak również telekomunikacja, to była kolejna branża. Kolejne to były startupy technologiczne i kolejny to byli inwestorzy, czyli fundusze inwestycyjne. Oddzielną grupę stanowili aniołowie biznesu. Ponieważ komunikacja do nich też już potrzebowała być inaczej ułożona niż w momencie, kiedy komunikowaliśmy do funduszu inwestycyjnego. I teraz, aby dotrzeć do każdej z tych trzech grup docelowych, a ze względu na model biznesowy Wolf Summita, z którym zaczynaliśmy, potrzebowaliśmy wszystkich trzech na samym początku, żeby to miało rację bytu, ponieważ jest to wydarzenie networkingowe, to faktycznie to, co musieliśmy zrobić, to potrzebowaliśmy ułożyć komunikację adekwatną do tego, jak definiuje największy problem każda z tych grup, który my rozwiązujemy. I w przypadku inwestorów wiedzieliśmy, że to jest kwestia jakości startupów i czasu, który muszą poświęcić na to, aby dotrzeć do tych startupów, które są dla nich interesujące. I w momencie, kiedy zdefiniowaliśmy, który z tych problemów jest jakby najbardziej ważący, najczęściej pojawiający się u klientów, to wiedzieliśmy już, w jaki sposób możemy zaprojektować swoją komunikację początkową, pokazując, co możemy im dać w tym obszarze, w jaki sposób możemy zaoszczędzić ich czas i w jaki sposób nie tylko i wyłącznie na selekcji tych startupów bądź znajdowaniu ich, ale również na czyli czas z jednej strony znajdowanie, selekcja, ale z drugiej strony na to, że będą to jakościowe startupy, tak? Czyli ten jakość był jakby elementem zaoszczędzenia właśnie tego całościowego czasu na wybór tych projektów. I w momencie, w którym wiedzieliśmy, że to jest ich problem, to oczywiście nie komunikowaliśmy tego samego do korporacji, które trochę inaczej już patrzyły na to, co robią i różne korporacje miały różne modele, ponieważ jedni z nich miały bardziej akceleratory, niektóre w ogóle nie miały żadnych projektów jeszcze takich ułożonych, żadnej strategii jeszcze konkretnej pod startupy, a niektóre miały na przykład już fundusze inwestycyjne. Więc każda z tych podgrup też była specyficzna co do tego, czego oni faktycznie potrzebowali i w jaki sposób do tej pory to robili. I my za każdym razem, definiując tą tak jakby niszę w ramach tych wszystkich grup docelowych, wiedzieliśmy po prostu, że nasza komunikacja potrzebuje być zaprojektowana jako odwrotność ich problemu, czyli adresująca problem, skalę rozwiązania i dopiero zapraszająca do jakiejś interakcji z nami. Więc to jest absolutnie najważniejszy pierwszy krok, jeżeli podejdziesz do tego w taki sposób, że będziesz miał bardzo szeroką komunikację bez zrozumienia, jak tak naprawdę definiuje problem w jego głowie ten klient, do którego chcesz dotrzeć, to Twoja skuteczność komunikacji na zimno będzie bardzo niska i bardzo mały procent klientów będzie z Tobą przechodził dalej. Więc od tego zacznijmy jako fundament. Mając ten fundament, co możesz wykorzystać z takich działań na zimno, które faktycznie są bardzo dobrymi działaniami, dającymi Ci możliwość bardzo szybko dojścia do osoby decyzyjnej. Jedną z pierwszych rzeczy, którą robiłam w Wolf Summitie, kiedy startowaliśmy tą markę, byliśmy w bardzo słabej sytuacji finansowej wówczas, to było przede wszystkim wykorzystanie właśnie sieci kontaktów. W jednym z innych moich podcastów rozbijam tą całą taktykę na części pierwsze, w jaki sposób faktycznie działać z wykorzystaniem sieci kontaktów, natomiast to jest naprawdę coś, co każdy z Was ma w zasięgu swojej ręki, tego mniej albo więcej, w zależności od tego, ile interakcji z różnymi ludźmi do tej pory miałeś, ale to będą zarówno kontakty osób z podstawówki, z liceum, z jakiejś innej szkoły średniej, może z jakiejś aktywności, czy to sportowych, może tanecznych, czegoś, co lubiłeś robić i miałeś okazję różnych ludzi wówczas poznać. Może lubisz wino i chodzisz często na degustację wina i tam na przykład ludzi poznajesz, tak? Więc każda z tych osób jest gdzieś w Twojej sieci kontaktów, najczęściej gdzieś w naszym networku, na mailach, więc to, co potrzebujesz zrobić, to na LinkedInie, który Ci podpowiada osoby kontaktowe w różnych Twoich różnych kanałach, szczególnie mailowych, możesz te wszystkie osoby pozapraszać. I na przykład taki LinkedIn może Ci podpowiedzieć, kogo zna osoba, do której chcesz dotrzeć. Tak samo podpowiada to Facebook, co jest ciekawe, też to można zobaczyć, jak osoba, której nie masz w swoim networku, kto z Twojego networku faktycznie zna tą osobę. I dzięki temu możesz bardzo szybko uzyskać numer telefonu, czy uzyskać dane kontaktowe do osoby, która faktycznie jest osobą, która Ciebie interesuje. Tak więc sieć kontaktów jest absolutnie pierwszym, najważniejszym, najszybszym sposobem dotarcia. Ja ponad 70% osób, które pozyskałam na starcie w Wolf Summitie, zrobiłam właśnie wykorzystując tego typu strategię. Między innymi na przykład doszłam do osoby, która była głównym menedżerem, czyli prezesem jednej ze spółek bardzo dużej grupy mediowej i ta marka stała się naszym partnerem głównym, inwestując we współpracę z nami kilkaset tysięcy. I kontakt ten zdobyłam nie tygodniami czy miesiącami przebijając się przez recepcję, tylko właśnie znajdując osobę kontaktową, która mnie do tej osoby mogła doprowadzić, pomimo że ta osoba kontaktowa wcale nie była moim bardzo dobrym znajomym, ani osobą, z którą na co dzień utrzymywałam kontakt. Więc sieć kontaktów to jest pierwsza taktyka. Druga, którą powinieneś wykorzystywać, to jest wykorzystanie możliwości komunikacji również bezpośredniej z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Możesz tego wykorzystywać nie tylko LinkedIn. Na przykład LinkedIn na przykład bardzo fajnie działa w markach, szczególnie jak sprzedajesz do klienta biznesowego. Ale na przykład w marce C-Bloggers, w której też sprzedawaliśmy do klienta biznesowego, ale naszą osobą decyzyjną po stronie firmy były przede wszystkim działy marketingu, dyrektorzy działów marketingu albo kierownicy całych działów mediów społecznościowych. Oni wówczas byli dla nas osobami, które podejmowały decyzję o współpracy I my wiedzieliśmy, że te osoby są bardzo aktywne nie tylko na samym LinkedInie, ale one są przede wszystkim aktywne w mediach społecznościowych typu Facebook, typu Instagram, dlatego że prowadzą marki konsumenckie. A w CBloggers pozyskiwaliśmy jako partnerów, jako firmy korzystające z naszych usług influencer marketingu. To były właśnie głównie marki sprzedające do konsumenta indywidualnego. Dlatego też wiedzieliśmy, że w tych kanałach te osoby znajdziemy, dlatego też nie tylko na samym LinkedInie, ale przede wszystkim w tych kanałach bardzo często bezpośrednio pisaliśmy do osoby, którą zidentyfikowaliśmy jako osobę decyzyjną, aby móc nawiązać z tą osobą kontakt już werbalny, nie tylko i wyłącznie pisany, więc ta komunikacja pisana na tych mediach społecznościowych zawsze miała cel tylko i wyłącznie doprowadzenia do rozmowy telefonicznej. Nie przedstawiania, rozwijania się czy próby sprzedaży w formie pisemnej, bo to jest droga do zabicia potencjału sprzedażowego, tego nigdy nie robimy. Następnie, szczególnie jeżeli masz wyższe wartości transakcyjne i potrzebna jest rozmowa telefoniczna, bo nie mówimy tutaj o produktach za kilkanaście złotych, mówimy tutaj o produktach, które faktycznie takiego kontaktu wymagają. Następnie, oprócz komunikacji pisanej na zimno, również masz możliwości komunikacji mailowej na zimno. I wiem, że wielu z Was może się teraz wydawać, kurczę Basia, czy to jest w ogóle zgodne z prawem, tak? Przecież jakiś czas temu weszło RODO, czy to w ogóle nadal jest możliwe? My w momencie, kiedy to całe prawo się zmieniało, ponieważ widzieliśmy, że to jest bardzo ważny kanał komunikacji robiony mądrze, a nie nachalnie, nie chcieliśmy z niego zrezygnować do końca, dlatego też postawiliśmy bardzo dużo wysiłku na to, aby zweryfikować to z prawnikami. I okazało się, że jest bardzo dużo nadinterpretacji tego prawa. Oczywiście pewnie pomyślisz sobie, dobra Basia, jeden prawnik powie X, drugi prawnik powie Y. No i to się często oczywiście zdarza. Natomiast my sobie to zweryfikowaliśmy pod różnym kątem i zadbaliśmy o elementy, które są istotne, aby to nadal było możliwe. I na przykład przez ostatnie 2 lata nadal to stosujemy w przypadku jednej z naszych marek i faktycznie mając kontakt z ponad 10 000 osób w ten sposób, tylko jedna osoba zapytała, skąd tą daną kontaktową faktycznie posiadamy. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że po pierwsze, komunikacja jest bardzo dopasowana, to co mówiłam na samym początku, komunikacja jest bardzo dopasowana do osoby decyzyjnej i do danej niszy, więc ta osoba faktycznie widzi, że to jest dla niej adekwatne. Po drugie, ta rozmowa nie jest, ten tekst pisany nie jest nachalny, tylko jest bardzo delikatny, pokazujący, jak dany problem możemy rozwiązać i w jakiej skali i zapraszający do sprawdzenia w ogóle, czy to jest temat na potencjalną współpracę do krótkiej rozmowy. Po trzecie, jest oczywiście w tym mailu, tam nie ma żadnej oferty, tam nie ma sprzedawania już i proponowania czegoś konkretnego, tam jest raczej zachęcanie do rozmowy. Taka jest narracja pokazująca, dlaczego ta rozmowa w ogóle ma sens i jaki jest jej cel. I kolejna kwestia, ten e-mail jest bardzo krótki, jest jego ograniczona ilość tylko wyłącznie do 3, jak również znajduje się tak zwany disclaimer prawny, czyli taka stopka, która pokazuje, w jaki sposób te dane kontaktowe zostały zdobyte, przez kogo wysłane, tak żeby faktycznie było to zgodne z prawem. Jak widzisz, jest to możliwe, tylko trzeba robić to z głową. Absolutnie nigdy nie wysyłaj maili, które są od razu propozycją konkretnej oferty, którą sprzedajesz, no bo w ten sposób naprawdę możesz sobie zrobić dodatkowo krzywdę. Kolejny aspekt to są tak zwane wydarzenia, nie tylko i wyłącznie, które Ty organizujesz, bo one zazwyczaj będą wymagały większej ilości również czasu po Twojej stronie. Czy jeżeli to było wydarzenie fizyczne, również pewnych aspektów logistycznych, może być online'owe i wówczas też ten ruch tam potrzebujesz wygenerować. Natomiast możesz również pojawiać się na wydarzeniach u kogoś. My na przykład z jednego z wydarzeń wróciliśmy z ponad, to było chyba wtedy, dobrze pamiętam, 2230 kilka wizytówek. Byliśmy w 4 osoby, 4 dni, bardzo duże wydarzenie na kilkanaście tysięcy osób wówczas ono było. Natomiast my podeszliśmy do tego procesu bardzo świadomo, wiedząc po kogo jedziemy, podzieliliśmy się na grupy docelowe, na sekcje tego całego wydarzenia, zaplanowaliśmy dokładnie, ile czasu możemy poświęcić na jedną osobę przy konkretnej grupie docelowej, bo to się różniło przy inwestorach, czy korporacjach, czy potencjałach partnerskich, czy startupach. I wiedzieliśmy też, jaki jest cel każdego dnia. Nie chodziliśmy dwójkami, trójkami, tylko mieliśmy to odpowiednio zaplanowane, tak żeby te 4 dni naprawdę na maksa wykorzystać. I to są takie pierwsze rzeczy, które możesz wykorzystywać w momencie, kiedy nie masz kapitału. Oczywiście ta sieć kontaktów to jest z jednej strony, często to nie będą Twoi klienci, natomiast w kolejnym kroku również powinien zacząć wykorzystywać tak zwane rekomendacje, czyli proaktywnie prosić o rekomendację kolejnej osoby, nawet jeżeli Twój rozmówca nie stał się Twoim klientem. Często widzę, że w percepcji osób sprzedających jest, że głupio jest poprosić o kontakt do kogoś, kto nie jest naszym klientem albo to jest za wcześnie. Ja nawet potrafię wziąć kontakt na zimnej rozmowie telefonicznej na koniec, kiedy widzę, że ten klient mi się nie kwalifikuje, ale być może widział, że ta rozmowa była na poziomie, który był etyczny, który był nienachalny i zdarzało mi się naprawdę pozyskać kontakty do nowych klientów od osób, których totalnie nie znałam w pierwszej rozmowie. Oczywiście to nie jest każda osoba, to jest jakiś określony procent, ale również takie sytuacje się zdarzały. Tak więc jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej takich taktyk rozbitych na części pierwsze, konkretne skrypty, w jaki sposób my robimy cały proces pozyskiwania pozyskiwania klienta. Za chwilę wychodzi na rynek moja książka dotycząca pozyskiwania klientów, czyli jak pozyskiwać klientów. Masz tam całe schematy, które my wykorzystujemy u siebie w procesach pozyskiwania klienta, więc również zachęcam Cię do sprawdzenia książki Jak pozyskiwać klientów. Strona internetowa też jak pozyskiwać klientów.pl.